Drodzy braterstwo, ja już bym mógł iść do domu. Jestem bardzo zbudowany tym, co dzisiaj doświadczyłem tutaj na tej sali. To, że Pan Bóg do nas w taki sposób przemawia, to, że czujemy się Jego dziećmi, że odczuwamy potrzebę nawiązywania takich kontaktów i to, że wiemy, że modlitwy braterstwa, że taka wspólna więź, to, że czujemy się sami bezradni, dochodzimy do takiego momentu, że wiemy, że nic nie jesteśmy w stanie poradzić, że jedynie Bóg poprzez modlitwy braci wspólnych może nam cośkolwiek zaradzić w tym, abyśmy nie cierpieli może, aby nasza wiara nie ustawała, aby nasz kontakt z Nim, z żywym Bogiem nie ustawał, ale żebyśmy mogli być cały czas blisko Niego i w ten sposób odejść. To taka piękna wonność, taki piękny aromat, który się rozchodzi. I proszę braterstwa, ja przygotowałem takie rozważania, które zanotowałem, one są w kilku ewangeliach, ja je sobie zatytułowałem Wonność w Betanii. Braterstwo wiedzą, że tam na kilka dni Pismo Święte mówi, że na 6 dni przed świętem Paschy Pan Jezus w tej miejscowości, w tym miasteczku niedaleko Jerozolimy zagościł do bardzo przyjemnego, gościnnego domu, w którym bardzo dobrze się czuł. I przeczytajmy sobie te fragmenty z dwóch różnych miejsc, jakie one są zanotowane, bo Ewangelia Mateusza, Marka różni się w opisie trochę od Ewangelii świętego Jana, aczkolwiek mówią w sposób prawie że perfekcyjny dokładnie to, co jest sednem tej sprawy. I słowa, jakie są zapisane w Ewangelii świętego Mateusza z 26 rozdziału. A gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do uczniów swoich. Wiecie, że za 2 dni będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. W tym czasie zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu arcykapłana, którego zwano Kajfesz. I naradzali się, aby Jezusa podstępem pojmać i zabić. Mówili jednak tylko nie w święto, aby nie powstały rozruchy między ludem. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, przystąpiła do Niego niewiasta, mająca alabastrowy słoik bardzo kosztownego olejku i wylała go na głowę Jego, gdy spoczywał przy stole. A uczniowie, ujrzawszy to, oburzyli się i mówili, na cóż ta strata? Przecież można było to drogo sprzedać i rozdać ubogim. A gdy to zauważył Jezus, rzekł im, czemu wyrządzacie przykrość tej niewieście? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie wśród siebie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie, bo ona wylawszy ten olejek na moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb. I fragment z Ewangelii świętego Jana. A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała, Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iszkariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł, czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. To rzekł Jezus. Zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu. Albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. Tak brzmią zapisy Pisma Świętego ewangelistów, którzy zapisali to wydarzenie w swoich relacjach, w swojej dobrej, pięknej nowinie. Życie Jezusa Chrystusa, który chodził tutaj po tej ziemi, składało się nie tylko z nauczania, wykładania, mówienia pięknych rzeczy, nauk, którymi swoje umysły sycili ówcześni słuchający Żydzi i nie tylko Żydzi. Pan Jezus również poprzez swoje zachowanie się względem różnych sytuacji pokazuje nam piękną naukę, taką spuścizną i pokazuje nam, że my bardzo czasami potrafimy krzywdzić innych ludzi. I Pan Jezus podaje nam taką receptę. Jesteśmy prawie jak wtedy w Izraelu, kilka dni przed świętem Paschy, tym 14 Nisan. Wszędzie wtedy wyczuwało się taką dziwnie podekscytowaną atmosferę. Do Jerozolimy bardzo dużo wtedy przychodziło ludzi na święto, bo taki był zwyczaj, taki był nakaz. I powodem tego nie był kto inny, jak tylko Jezus Chrystus, Syn Boży, który nie pasował do ówczesnego społeczeństwa. To się niewiele zmieniło. Dzisiaj postać Jezusa Chrystusa jest też takim ewenementem i dla bardzo wielu ludzi, może dla większości, nie chcemy osądzać nikogo, też jest takim niepasującym elementem, który wyzwalał namiętne rozmowy, różnił ludzi, którzy dotychczas byli dla siebie bardzo bliskimi, byli rodzinami, byli przyjaciółmi. Mało, a może i nie było w ogóle takich ludzi, którzy by nie mieli swojego zdania na temat Jeszui. Trudno było być obojętnym na postać Jezusa Chrystusa. Nie było takiej komunikacji jak dzisiaj, że informacje można na bieżąco przekazywać, jak jest konferencja jakaś prasowa. Dzisiaj to bardzo szybko informacje się rozchodzą i nam możemy na bieżąco śledzić tok wydarzeń. Stacje się prześcigają między sobą. Kiedyś tak nie było. Kiedyś informacje rozchodziły się dosyć wolno, ale one się rozchodziły. I w całym Izraelu, i podejrzewam, że poza jego rubieżami, postać Jezusa Chrystusa była mniej lub więcej znana, ale była bardzo dobrze znana w Izraelu i rodziła bardzo różne zdania, różne kontrowersje, różne działania, różne intrygi knuto. I były też takie miejsca, proszę braterstwo, do których nasz Pan Jezus Chrystus bardzo chętnie wstępował. Bardzo chętnie wstępował do Betanii, do tego miasteczka nieopodal Jerozolimy. Ta miejscowość zalicza się do takich kanonów przystani chętnie odwiedzanych. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że może tak leżałby gdzieś może jak jakieś niedaleka miejscowość na obrzeżach Białegostoku. Ale to zapewne nie odległość była tym czynnikiem, do którego Jezus tak bardzo chętnie wstępował i tak bardzo lubił przebywać, gdy miał już dość może wrzasku, słuchania, narzekania, różnych intryg knutych na jego temat, to chciał odpocząć tam w Betanii. Z tym miejscem, jak braterstwo dobrze wiadomo, jest związanych jest kilka opisów tak biblijnych. Bardzo dobrze jest znana nam wszystkim taka nietuzinkowa scena, jak wzbudzenie Łazarza, tego, który już był od 4 dni w grobie, gdzie czuć już było, że ciało się rozkłada, gdzie Pan Jezus mówi, że to, co się wydarzy, to się wydarzy na chwałę Boga, żeby Bóg był uwielbiony, żeby Jezus był uwielbiony, żeby mogli poznać, że On jest tym Mesjaszem posłanym tutaj do każdego człowieka, do Izraelity i nie tylko do Izraelity, do każdego, który czuje się przygnębiony, opuszczony, potrzebujący, schorowany, taki, który szuka lekarza. Łazarz jest takim odzwierciedleniem, taką ilustracją tego wszystkiego, co już jest niemożliwe dla człowieka. Nawet jego najbliższa rodzina. Gdy czytamy ten opis, gdy Pan Jezus mówi, żeby się zbliżyć do grobów i może przeczuwają, co za chwilę Pan Jezus chce uczynić, próbują go odwieść od tego zamiaru. Panie, zostaw już ten zamiar, bo już cuchnie. To już jest 4 dni, to już jest beznadziejny stan. Ale jeśli będziesz wierzyć, to będziesz oglądać chwałę Bożą. I na prośbę, na modlitwę Jezusa Chrystusa, który był pewien, że Jego Ojciec Go zawsze wysłuchuje. I czasami mamy takie zachwianie, nie czujemy tego, że nasza modlitwa jest wysłuchiwana. Pan Jezus jak się modli, a ja wiedziałem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. I był pewien, że za chwilę stanie się wielki cud. I Pan Jezus jak wypowiadał słowa, że Łazarzu wynieś sam, to nie miał wątpliwości, czy Łazarz wyjdzie, czy Łazarz nie wyjdzie. Pan Jezus wiedział, że Pan Bóg, Jego Ojciec go zawsze wysłuchuje. I wyszedł ten, który był umarły. Rozwiążcie go, pozwólcie mu odejść. Takie ciepłe słowa usłyszał. Inna scena to ta, gdy w Ewangelii Łukasza czytamy, jak wywiódł ich aż do Betanii, scena rozstania. Scena, gdzie Pan Jezus odchodzi do swojego Ojca, do nieba, tam skąd przyszedł, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. Rozstał się z nimi. Tam gdzieś w Betanii, w okolicach Betanii, na przedmieściach, Nie mamy sprecyzowanego dokładnie miejsca, ale w tym miejscu, które bardzo Pan Jezus lubił. Tam rozstał się ze swoimi uczniami, tam z tego miejsca w widzialny sposób pokazał, że rozstaje się z nimi na pewien okres czasu, na dłużej. A wiemy, że ewangelista święty Jan mówi, że wszystkich wydarzeń z życia Jezusa nie opisano, więc możemy się domyślać, możemy być tak uprawnieni, że Betania Jezusowa była znana bliżej niż tylko z tych kilku opisów. Historia życia Jezusa, jak wspomniałem, opisana nam została jako Jego nauczanie. Bardzo wiele mamy fragmentów, takimi, którymi się delektujemy. Kazanie na górze, przypowieści Jezusa Chrystusa, Jego sentencje, Jego myśli, które są takie ponadczasowe, takie wskazówki praktycznego życia. Jak widzieć na przykład, żeby nam w życiu było dobrze, jakie relacje powinny się kierować między nami. Ale to są również i epizody z Jego takiego praktycznego życia, reagowania na to, co się wokół Niego dzieje. Pan Jezus nie był maszyną, nie był jakimś robotem, który był bezduszny, ale odczuwał i widział to, co wszystko się koło Niego dzieje. I to jest dla nas przykład. To jest dla nas przykład, jak nasze życie winno w naszych relacjach wyglądać. Czasem w podświadomości swojej wstawiamy sobie pytanie, jaki był cel umieszczania niektórych zdarzeń. Jednak gdy przyjmiemy, że to Bóg do nas, swoich dzieci, pisze, to musi to być na pewno bardzo ważne. To musi być bardzo istotne dla naszego pouczenia, aby tak jak święty Paweł napisał, człowiek Boży był doskonały. To z natchnienia Ducha Świętego Ewangelia została tak spisana, że wszystko to, co jest człowiekowi do zbawienia potrzebne, w niej się znalazło. Może nic za dużo i nic za mało. Sam raz dla naszych potrzeb, tak żebyśmy pokarm zawsze mieli właściwy i na czasie. Sam Jezus, Syn Boży, mówi, że to, co się stało w Betanii, zostanie rozsławione po wszystkich krańcach ziemi. Gdziekolwiek będzie docierać najlepsza wieść o Królestwie Bożym, o Bogu, o Jezusie Chrystusie. Taki mały, prosta rzecz. Przyszła niewiasta, rozbiła flakonik najlepszej maści, niesztuczny, nie podróbek, oryginalnej. Dzisiaj czasami używamy substytutów, bo coś jest niedostępnego dla naszych może kieszeni i delektujemy się tym, że mamy jakąś namiastkę może rzeczy bardzo wartościowej. Ona miała maść prawdziwą, która kosztowała ją majątek. Ewangelista pisze, że to jest 300 denarów. I w trzech Ewangeliach natchnieni przez Ducha Świętego autorzy opisują ten piękny gest. Pan Jezus często ukazywał, a w zasadzie mimowolnie z Jego przyczyny ukazywały się różne postawy ludzkie. Te, które zachęcają do naśladowania, stosowania, pielęgnowania w swoim życiu i postawy, które należy piętnować. Postawy, przed którymi należy się w życiu bronić. Tak jak życie, działalność, nauczanie Jezusa Chrystusa wyzwalało różne reakcje i Pan Jezus po to do nas mówi i przestrzega. Do jednych zachęca, przed drugimi przestrzega i broni nas. Wczujmy się choć przez chwilę, choć trochę w to, co przeżywał wtedy Jezus. Wie już doskonale. Trochę więcej, jak za tydzień będziemy obchodzić święto pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa. I on już wtedy tam wie doskonale o tym, bo o tym kilkakrotnie uprzedza, przygotowuje, oswaja swoich uczniów z najgorszą informacją, że on, który ma moc nad wszelkimi chorobami, ma moc nad prawami natury, pamiętamy to, ucieszenie burzy, chodzenie po morzu, ma moc nad śmiercią, bo pokazał ludziom, że to do niego będzie należeć powszechne prawo zmartwychwstania wszystkich tych, co znajdują się w grobach. I on, mocarz, cudowna postać, który rozmnażał chleb, karmił głodnych, będzie musiał umrzeć. To brzmiało jak nonsens. Dla człowieka, który wszystko może, dla postaci, która wśród nich jest. I on mówi, że on będzie musiał umrzeć, że go zabiją, że go ukrzyżują. On, który przywracał życie innym, on musi umrzeć. Znamy bardzo dobrze reakcję świętego Piotra Apostoła, o którym ewangeliści opisują, że strofował Jezusa, swego nauczyciela, że w jego mniemaniu nieodpowiedzialne słowa wypowiada. Pan Jezus używa bardzo też brutalnych słów. Idź precz, szatanie. Nie rozumiał wtedy wszystkiego. To ten sam Jezus, przez którego krótkie, dorosłe życie tu na ziemi, chodził czyniąc tylko dobrze. Wyobraźmy sobie taką postać wśród nas, człowieka, który by chodził i czynił tylko dobrze. Nie tam może pół na pół, 3/4 tylko, ale chodził czyniąc tylko dobrze. I wie, że musi oddać się w ręce oprawców i ponieść śmierć haniebną, niezasłużoną, bo po to przyszedł jako Syn Boży tu na zbrukaną przez grzech ziemię, aby zapłacić najwyższą cenę za mnie, grzesznika. Za ciebie, siostro, za ciebie, bracie, za ciebie, przyjacielu. I sam Jezus w Ewangelii świętego Jana w 10 rozdziale mówi: dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Nikt mi go nie odbiera. Nikt mnie nie zmusza do tego. Ale ja kładę je z własnej woli. Chyba wszyscy, drodzy braterstwo, zgodzimy się z tym, że to, co się wydarzyło tam wtedy w Betanii, na te kilka dni, prawie tydzień przed świętem, kilka dni przed męką pańską, miało swój początek już dużo wcześniej. Na wieść Jezusa o królestwie, na wieść Jezusa o tym, że można te swoje ciężary dnia codziennego porzucić, że można sobie ulżyć, odpowiedział przychylnie do Marty, Marii i Łazarza. Od tego czasu Jezus znalazł tam cichą przystoń, gdy po trudach dnia niezrozumienia, fałszywego oskarżania go, mógł odpoczywać i regenerować swoje siły, jednocześnie pozytywnie budując domowników. I choć znamy dobrze ten opis w pewnym miejscu biblijny, jak to Maria słucha słów Jezusa Chrystusa, a Marta krząta się przy kuchni, to jednak ogólnie widzimy kochający się dom, do którego Jezus tak chętnie zaglądał, by odpocząć. A z Jezusem chodziło jeszcze 12 apostołów, których trzeba było ugościć, nakarmić, przenocować często. To wymagało pracy. To wymagało poświęcenia. Ale wszyscy się cieszyli, gdy Jezus ze swoimi uczniami przychodził do tego domu. Ten dom się cieszył i Jezus się cieszył, że w takim domu może przebywać. I Boże błogosławieństwo było nad tym domem. No i ta scena z Łazarzem. Zachorował ten, którego miłował Jezus. Tak jest to napisane. Za którego zachorował ten, którego kochał Jezus, dziś powiemy. Zapłakał nad jego grobem. Patrz, jak go miłował, ktoś zauważył obok. Rzeczywiście, była to wspaniała relacja między tymi postaciami. Wszechpotężny Jezus, który stoi nad jego grobem i ten, który w tym grobie już od kilku dni przebywa. Wydaje mi się, że, drodzy braterstwo, możemy wysnuć taki wniosek, chyba uprawniony, że dom ten nie należał do ubogich, ale nie mamy też zapisu, że był to dom bogaty. Możemy trochę spekulować na ten temat, ale opisana historia, wydarzenie uczy nas wszystkich. Jak przeczytałem ten opis, to tak bym pierwszy raz go przeczytał. Wielokrotnie zdarzało mi się czytać to i tak się przeczyta. A prawie każdego roku o tym się wspomina. Ta historia w Betanii jest takim kamieniem, taką przystanią, że chętnie wracamy do tego tematu. To też dowód na to, że Pismo Święte się nigdy nie starzeje i zawsze z niego mamy świeży pokarm. Pokarm na czas słuszny, inaczej nazwany. Ta historia jest w kilku wersetach opisana tylko. Bardzo krótki jest opis. Ale ona nas wielu rzeczy uczy. Ona nas uczy, ja przynajmniej dla siebie wyciągnąłem takie wnioski i myślę, że braterstwo przeanalizują i postanowią, czy one są warte, godne naśladowania, a które może trzeba je odrzucić. Warto okazywać ludziom dobre gesty, dobre uczynki. Pięknym gestem posłużyła się Maria względem Jezusa Chrystusa. Teoretycznie z punktu widzenia ludzkiego nawet apostołów dokonało się oczywiste marnotrawstwo. Tak zareagowali najbliżsi Jezusa Chrystusa, może na czele z Judaszem. Ale jak czytaliśmy ten opis z Ewangelii świętego Mateusza, to Pan Jezus do nich się zwraca w liczbie mnogiej. Zaprzestańcie, do wszystkich mówi. Nie róbcie przykrości tej niewieście. Niewyobrażalna kwota. Na chwilę dom napełnił się pięknym aromatem, który po jakimś czasie przestaje być wyczuwalny. Wonności tak mają. Zmienimy ubranie, spocimy się w tamtym klimacie bardzo może szybko. To wywietrzeje. A można to było sprzedać za więcej niż 300 groszy. Możemy tu sobie dowolne waluty wymieniać. Złoty, dolary, euro. Ale weźmy pod uwagę fakt, że tak jak podają bibliści, że to jest równowartość około rocznego dochodu. Każdego roku wypełniamy swoje PIT-y z Urzędem Skarbowym, się rozliczamy. To wyobraźmy sobie taką kwotę, którą tam na końcu w pewnym miejscu wstawiamy. Taką równowartość tego, przeznaczoną na to, żeby wylać na najbardziej ukochaną postać. I wydajmy ją dla swojego Pana. Tak zrobiła Maria. I nie patrząc, że jest niewiastą, co w tamtej kulturze i w tamtych czasach miało bardzo ogromne znaczenie, wylewa na Jezusa i swoimi włosami wyciera nogi Jezusowe. Była zapewne świadoma, że narazi się na złośliwe komentarze. I tak też się stało, nie pomyliła się. Jak ciężko jest, drodzy braterstwo, słuchać niesprawiedliwego osądu, nie znając przyczyny, dla której robi się taki wspaniały gest. Wspaniały gest szczególnie wobec swojego mistrza, swojego nauczyciela, z którym bardzo bliskie relacje ich łączyły. Bardzo często w tym domu przebywał, gościła, słuchała jego nauk. Być może Jezus po tych wspólnych latach chodzenia z uczniami oczekiwał na podobny gest z ich strony, ze strony apostołów, uczniów swoich, ale się nie doczekał. Za to robi to ktoś inny, ale też bardzo bliski Jezusowi. Warto okazywać innym ludziom dobre gesty, szczególnie jak coś w życiu dobrego otrzymuje. W tym domu była Ewangelia. W tym domu też była tragedia, bo śmierć najbliższej osoby, ale zamieniona w ogromną radość, bo Łazarz z powrotem jest przywrócony do życia. Czy intuicja Marii pozwalała pozostać jej bierną, nie czułą na to, czego w swoim życiu doświadczyła? Czy to, że być może jej życie bez wyraźnego celu, dopóki nie znała Jezusa Chrystusa, nabrało pewności, nabrało wartości, nabrało radości, bo na jej drodze stanął jedyny, przez którego można być zbawionym? Czyż można być ślepym i głuchym na to, co ją spotkało? Wszystko zapewne jej podpowiadało, że musi coś jeszcze Jezusowi zrobić. Spontaniczność. Brak takiego wyrachowania, obmyślonego jakiegoś dokładnie scenariusza. Myślę, że to się bardzo często Panu Bogu i w ogóle w relacjach ludzi taki odruch spontaniczności podoba. Pewnie żadnych kalkulacji nie robiła. Wzięła to, co miała, może gdzieś skrywała i przyszła do Pana Jezusa. I Panu Jezusowi to się bardzo spodobało. Zapewne praktyczni mężczyźni. Apostołowie to bardzo szybko przeliczyli, że to po spieniężeniu można by rozdać ubogim. Wtedy to by wielu z tego skorzystało, bo jak czytamy Nowy Testament, to głodnych, chorych, bez zapewnionej opieki, proszących o jałmużnę nie brakowało. Nowy Testament, jak czytamy, za życia Jezusa i apostołów, to takich ludzi potrzebujących było bardzo dużo. systemu powszechnej opieki nie było tak, jak dzisiaj mamy, że są ZUS-y, któremu każdemu zapewniona jest renta, emerytura, świadczenia mniejsze, większe, ale jakieś zdrowotne są zapewnione. Wtedy takich rzeczy nie było. Człowiek był skazany na drugiego człowieka. A już jak był chory, to był w bardzo trudnej sytuacji. Jak kogoś tracił takiego, że był jakąś podporą, filarem w rodziny, mężczyzną, może same niewiasty zostawały, to sytuacja stawała się dramatyczna. Ale drodzy braterstwo, wiecie, że to tłumaczenie apostołów ówczesnych z tego wydarzenia jest mi bardzo bliskie i skądś znane. To zareagowanie. Po cóż ta strata? Można to przecież byłoby rozdać dla ubogich. 300 denarów. Ogromna kwota. Ilu by się nakarmiło? Można to by było rozdać, ale tego się nie rozdaje. A jeszcze jak to prosto zadysponować w ogóle czyjąś własnością. To nie należało do nich. To było własnością Marii. To było własnością tego domu może. Sam się wielokrotnie łapałem na pewnych nawykach takich myśleniowych. Ktoś wskazuje na potrzebującego, bo sam nie radzi sobie z problemem. Serce nasze podpowiada, że trzeba pomóc, bo to jest taki naturalny odruch człowieka. Natomiast mnie osobiście, to powiem braterstwu szczerze, że czasem ranią takie sugestie, opinie, po co mamy gdzieś na zewnątrz, po co może jakieś setki złotych czy tysiące wydawać, no może na jakiś koncert, może na jakieś inne rzeczy, na pomocy charytatywne, na jakieś może hospicja czy inne rzeczy, przecież mamy potrzebujących wśród siebie. Mamy braci w różnych krajach, mniej zamożnych, tam należy kierować pomoc. Oczywiście, to jest prawda, że takim trzeba też pomagać. Po co sobie nakładać dodatkowe ciężary? A czyżby pomoc drugiemu człowiekowi to ciężar, to taki balast, który trudno jest unieść? Takie pytanie ja sobie zadaję. Czy to nie jest to, tak sobie odpowiadam, to co czuła później Maria, że ona czuła taką wielką rozkosz, że mogła to uczynić. I zapewne po tych kilku dniach, gdy zauważyła, że Jezusa już nie ma wśród żywych, cieszyła się wielokroć i może jeszcze bardziej, że miała taką okazję to uczynić. Ewangelii świętego Mateusza w 25 rozdziale od 35 do 40 wersetu czytamy takie słowa. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przydzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Czy te słowa możemy skierować do siebie? Może wielu z nas powie, że to nie do tego okresu się tyczy, że to może jeszcze do przyszłości będą. Ale jak wnikniemy w ich głębię, w ich moc, to zapewne każdy z nas gdzieś w głębi przyzna, że one się do nas, każdego z nas, do mnie tyczą. A kiedy Cię widzieliśmy przychodzącym i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliście do mnie? Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. To jest zwrot braci moich. Ja myślę, że nie jest nic niestosownego, jeśli na drodze naszego życia zauważamy ludzi znajdujących się w potrzebie. Wychodzimy z bardzo prostego założenia, że za każdego takiego człowieka, który gdzieś obok nas stoi, i może czeka piękny gest brata Bolesława, który prosi o modlitwę zbór, bo wie, że taka jest kolejność i właściwa postawa, że sam nie jest może nic uczynić. Wie, że modlitwa braci, bo takie są przykłady świętego Piotra, innych byśmy znaleźli, gdzie bracia, jedni ludzie modlą się za drugich. I Jezus swoją postawą pokazuje nam, że On przyszedł na ziemię, bo tam z wysokiego nieba widział każdego z nas, znajdującego się w ogromnej potrzebie. Myśmy byli takimi potrzebującymi, w beznadziejnym stanie. Każdy z nas. Tu brat Andrzej mówi, że nie ma tego wersetu. On był takim motorem, mottem, uświadamiał nam każdego tutaj spotkania, że jest to dar z łaski. To nie jest z nas, to jest dar Boży. Zbawieni jesteśmy z łaski. To nie nasza mądrość, nie nasz intelekt, nie nasze jakieś poczucie może pojmowania wielu rzeczy. Jest to dar Boży i to się nie zmieni, czy byśmy by chcieli, czy nie. Błogosławiony to stan, jak ktoś dostrzega swój stan jako potrzebującego. To jak ten młody książę, gdy w pewnym miejscu Ewangelii zadaje sobie w życiu i nie znajduje odpowiedzi. Możemy tak się domyślić, że on nie znalazł, gdy siebie pytał, co ma czynić, aby osiągnąć jakąś taką gwarancję, pewność, namiastkę takiego komfortu wewnętrznego, to z tym samym pytaniem przychodzi do Jezusa. Panie, co ja mam czynić? Co ja mam robić w życiu, żebym miał życie wieczne? Bo tam gryzło w środku. Co mam takiego w życiu czynić, aby otrzymać życie wieczne? Dobrze, jak po trudach dnia na drodze człowieka stanie Jezus i człowiek zechce z łaski wziąć za darmo z rąk Jezusa odpocznienie. On wysłał to zaproszenie do każdego człowieka. Przyjdźcie ci zmęczeni, zapracowani, w beznadziejnym stanie, gdzieś na dnie. Ja jestem wam w stanie pomóc. Tylko poczujcie się takimi. Bo jak będziecie się czuć silnymi, zdrowymi, uczonymi, mądrymi, to nie przyjdziecie do mnie. Ta historia mnie uczy, że jeśli kogoś nie rozumiem w tym, co robi, a widać, że robi coś dobrego, to czasem lepiej jest zamilczeć, niż wydawać publiczny osąd. Zdecydowanie lepiej by było, gdyby wtedy apostołowie w ogóle nie zajęli stanowiska. Tak by może by się nam wydawało. Ale ta historia się potoczyła inaczej. Może spodziewali się, że Jezus stanie po ich stronie. Przecież tyle mówił o potrzebujących. Sam karmił, leczył, wskrzeszał, rozmnażał chleb, a teraz jakby zaprzecza swoim ideałom. Nasz Mistrz Jezus Chrystus pokazuje, że piękne gesty są w życiu tak samo ważne, budujące społeczność. I jeśli mamy okazję, a i tych okazji jest mnóstwo, tylko trzeba chcieć je wykorzystać. Ja do takich nie należę, to od razu mówię. Kuleję pod tym względem. Że tak naprawdę to w życiu non-stop otrzymujemy od wspaniałego Ojca w niebie więcej niż zasługujemy. Być może Judasz, który usłyszał od Jezusa słowa pochwały o uczynku, o prezencie Marii, zatwardził się jeszcze bardziej do Jezusa. Biblia opisuje w tym fragmencie i nazywa rzeczy po imieniu, że Jezus był złodziejem. Judasz był złodziejem, przepraszam, że Judasz był złodziejem. Gdyby to Maria pod jego opiekę sprezentowała ten słoik maści nardowej, to wiedziałby, co z nim miałby zrobić. Opis ewangeliczny mówi, że po tym incydencie udaje się na pertraktację do arcykapłanów, jak i za ile sprzedać Jezusa. To może przerosło i taką czalę goryczy przelało, że postanowił Judasz skończyć w relacjach z Jezusem Chrystusem. Zawiódł się na nim. Czego innego oczekiwał? Tak naprawdę to o śmierci Jezusa wie sam Jezus, że zbliża się ona nieuchronnie. Wypełnia się czas, o którym często Pismo podkreśla Nowego Testamentu. Przeczuwa to Maria, słuchając wnikliwie słów Ewangelii Jezusowej i Judasz, który widzi, że z Jezusem nie zbuduje tu na ziemi wspaniałości Królestwa Izraelskiego. Nie wyzwoli się od Rzymian, nie wyzwoli się spod panowania innych. Zawodzi się, zawiódł się totalnie na postaci Jezusa i postanawia to przerwać. I jak się później okazuje, niedługo płaci za to bardzo wysoką cenę. Czekać na przyszłe królestwo? Nie, to nie jest dla Judasza oferta. Ta historia pokazuje, że czasem trzeba reagować. Jak jest coś wokół nas, dzieje się niesprawiedliwego. Jak coś dzieje się, gdzie poprzez czyjąś dobrą rzecz, poprzez niewłaściwą ocenę, niewłaściwą reakcję, ktoś dostaje jakiegoś uszczerbku, został może poniżony. To Pan Jezus nie pozostawił tej niewiasty samej sobie, tylko ujął się i powiedział, że bardzo dobry gest, bardzo dobry uczynek zrobiła, że to się będzie przez setki, przez tysiące lat o tym opowiadać. I tak się ta rzecz ma. Pan Jezus strofuje swoich apostołów. Dlaczego wy wyrządzacie w ogóle przykrość tej kobiecie? Jakie wy macie prawo do tego? Może nieraz do nas z takim pytaniem zwraca się Jezus i przemawia do nas, do naszych sumień, przez działalność wielu braci, przez działalność może innych chrześcijan działających na niwach charytatywnej pomocy na rzecz innych. Jesteśmy wdzięczni, że Jezus nas prostuje w swoim myśleniu. Ja jestem bardzo wdzięczny, że Jezus pozwala mi czasem wyprostować swoje myślenie. Nieraz takie schematyczne, egoistyczne. Co by było, gdyby Jezus zamilczał tam w Betanii? Wyobraźmy sobie, jakby się poczuła Maria, która z odruchem przyszła z najlepszymi rzeczami, jakie tylko w życiu miała. I gdyby tylko usłyszała to, te komentarze apostołów i nie było reakcji Jezusa Chrystusa. Jak wykoślejony obraz chrześcijaństwa można by było zaszczepić. On i tak jest narażony na wiele naleciałości ziemskiego myślenia. W tym tygodniu z bratem, z Gienkiem byliśmy na pogrzebie kolegi z pracy. No, od razu, 48 lat, no, w domu zmarł, drugi zawał. Maszynista był. Koniec. W większości mamy takie negatywne nastawienie do kapłanów, do księży. Jak się może tak nie słucha tego, co mówi, to tak może to spływa. Byliśmy w kościele, bo to w Rocha się odbywało. Słuchaliśmy tego kazania. Zacytował takie słynne, powszechne zdanie. Spieszmy się kochać ludzi tak, jak brzmi dalej słowo te? Tak szybko odchodzą. Nie powiem, że nie przyjmę tych słów, bo to pochodzą, wypowiadają je na przykład ludzie, którzy nie są z nami w społeczności, ale przyznaję mu rację. Spieszmy kochać ludzi, tak szybko odchodzą. O ile bardziej wdzięczny, o ile bardziej wonny był ten słoik, gdy został wylany jeszcze 6 dni przed śmiercią Jezusa, niż gdyby był wylany tylko później już na martwe ciało. Taka oczywista prawda, że większą wartość i bardziej on może smakuje, większy aromat wydziela, jeśli ten kwiat, jeśli ten dar, jeśli ten prezent, jeśli ta woń rozpływa jeszcze za życia. Maria miała ten przywilej, to co według niej najwartościowszego, być może zabezpieczenie na tak zwaną czarną godzinę sprezentowała Jezusowi. Nieraz tak robimy, zabezpieczamy się. Potem czasami to w większości, w wielu przypadkach też to marnotrawieje. A za tydzień czasu już by było za późno. Nie szukajmy usprawiedliwienia dla nierobienia dobrych rzeczy. Wykorzystujmy okazję do robienia dobrych uczynków jedni drugim. Wszystkim. Tak, najwięcej domownikom wiary. Ale jednak wszystkim. Zróbmy coś takiego niby nic wielkiego, aby po latach, dziesiątkach, setkach ktoś o nas dobrze wspominał. Dziś chyba nikt nie odważy się o uczynku Marii źle powiedzieć. Nie ma takiego odważnego, który by powiedział, że ona marnotrawstwo uczyniła. Każdy powie, że uczyniła bardzo dobrą rzecz. Wiedzmy, że okazję daje nam Bóg dla naszego potwierdzenia, dla naszych deklaracji wiary do Niego. No bo jeśli Boga kochamy, to wręcz musimy kochać drugiego człowieka. Kochamy go, za którego Jezus umarł. Jeśli nie kochamy bliźniego, nie kochamy Boga. To jest takie proste. To taka prosta zależność z nauczania świętego Jana Apostoła. kochasz brata, kochasz bliźniego, to znaczy, że kochasz Boga. Nie kochasz bliźniego, różnisz się, żyjesz w jakimś rozdrożu, coś tam iskrzy między wami, to masz zachwiane relacje z Panem Bogiem. Może to, że nieraz na nabożeństwo nam jest ciężko też przyjść, bo może ktoś jest nieodpowiedni. To są takie sygnały, które do nas przemawiają. Pamiętajmy o uczynku w naszym życiu Marii i wykorzystujmy nadarzające się okazje w naszym życiu, żeby nie było za późno. Żeby nie było za późno, dopóki mamy ten przywilej, dopóki mamy czas, czerpmy przykłady z takich wzorców, z takiej prostej Marii, która słuchała, gdzie zdawałoby się te filary apostołowie powinni więcej zrobić i przynajmniej nie powinni przeszkadzać. Uczmy się tego pięknego gestu Marii, doceniania tego wszystkiego, co w życiu jest wartościowe. To, co przynosi taką pociechę, to, co buduje, to, co wzmacnia nas. Myślę, że Pan Jezus bardzo potrzebował takiego wzmocnienia, tego wszystkiego, co odczuwał, że za kilka dni się stanie najgorszego. On już o tym wiedział. On już nad tym myślał i potrzebował takiego wsparcia. I jeśli się wyraził, że ubogich zawsze mieć będziecie, ale mnie nie zawsze, uczyniła to na dzień mojego pogrzebu, to wiedział, co mówi. To wiedział, co mówi i wiedział, że to go wzmacniało. I wiedział, że on na to zasłużył. Czasami też trzeba umieć przyjąć dar, nie robić z tego jakichś niepotrzebnych hec. Pan Jezus umiał się zachować i zrobił bardzo dobry taki też uczynek dla Marii, który nie pogardził tym. Przyjął i dał nauczkę dla nas wszystkich. Wyciągnijmy te dobre rzeczy. Nie bądźmy takimi apostołami, którzy będą komentować i krytykować jakieś dobre działanie drugiego. Jeśli nie rozumiemy, to przynajmniej zamilczmy w tym momencie. Amen.